Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie oczywiście Marek Meissner. Marku, dzień dobry.
Dzień dobry Ci, dzień dobry Państwu.
Zachęcam tradycyjnie do wsparcia podcastu na Patronite. Dziękuję obecnym patronom i patronkom. Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, oczywiście ta wizyta o kilka dni Putina w Pekinie i tam również pewnie Putin po raz kolejny prosił o wsparcie Chin, czy może jednak nie? Jak sądzisz, jaki cel był tej wizyty?
Znaczy, zacznijmy od tego, że chyba nie padło nigdy, nigdy jeszcze nie ruszyła tak bardzo zimnowojenna retoryka w trakcie wizyty międzypaństwowej rosyjsko-chińskiej. Przy czym należy powiedzieć od razu, że od momentu, od 2012 roku spotkali się ci przywódcy już 43 razy. To jest 43 raz, jak oni się spotykają. Natomiast tutaj w tym momencie jeszcze nigdy nie było tego typu retoryki, więc było planowane przez Stany Zjednoczone rozmieszczenie systemów rakietowych na całym świecie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji i Chin. Zwiększone ryzyko napięć pomiędzy mocarstwami nuklearnymi z powodu agresywnej polityki Waszyngtonu. Ostra krytyka państw nuklearnych, które wkraczają w żywotne interesy drugiej strony przez rozszerzanie sojuszy wojskowych w pobliżu swoich granic. I to dotyczyło oczywiście wyłącznie Ameryki. No to padły też takie słowa jak: dzisiejsze stosunki Chiny-Rosja są ciężko wypracowane i obie strony muszą je pielęgnować. Chiny chcą wspólnie osiągnąć rozwój i odmłodzenie naszych krajów oraz współpracować na rzecz utrzymania uczciwości i sprawiedliwości na świecie. No to tak powiedział Putin, tak powiedział Xi do Putina.
To...
No i tutaj mamy takie, prawda, tutaj mamy takie bardzo ciepłe słowa, mamy salut z 21 dział, prawda, mamy czerwony dywan. No to dobrze. Konkrety. Konkrety są takie. Porozumienie o współpracy sił zbrojnych Armii Federacji Rosyjskiej i Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ma obejmować wspólne manewry, zwłaszcza marynarek wojennych, współpracę technologiczną w zakresie rozpoznania satelitarnego obrazowania, wymianę informacji dotyczących ochrony cyberprzestrzeni, czyli po prostu ataków na infrastrukturę potencjalnych przeciwników. Jeżeli chodzi o sferę militarną, Rosja jest także podpisaniem porozumień, jest zainteresowana podpisaniem porozumień dotyczących wspólnego działania militarnego w kosmosie oraz dostaw maszyn i urządzeń dla zbrojeniówki.
Flaga chińska i rosyjska miała na Marsie się pojawić.
Tak, jest wspólna. Na razie tak jak niewiele, tylko to, co wymieniłem na początku, jest. I właściwie to ta wizyta jest bardziej ceremonialna niż wynikowa. I tutaj mimo tego, że po jednej stronie jest minister obrony Chin, po drugiej stronie minister obrony Rosji, nowy, Białousow, ale tutaj wyraźnie cały ciężar tych porozumień przesuwa się w stronę przemysłową, niezbrojeniową. Na pewno, bo to już widać wyraźnie, na pewno nie będzie dostaw amunicji ani sprzętu. Co do wyposażenia, te dostawy już są. Wiemy, że jeżeli chodzi o takie emergency kits, czyli te takie apteczki, prawda, wojskowe dla żołnierzy, to na 10-8 jest już chińskich na froncie. Wiemy, że dostawy idą, jeżeli chodzi o elektronikę i tutaj rząd chiński patrzy przez palce. Sama elektronika przemycona z Zachodu, to w zeszłym roku była wartość 4,5 miliarda dolarów, w tym roku na pewno będzie więcej. No a bez tej elektroniki to takie pociski jak H-101 nie mogłyby działać. To jest oczywiście elektronika przemycona ze Stanów, przemycona z Japonii, z Europy. No tutaj oczywiście Chińczycy też służą dostawami swojego sprzętu, ale z tym, zwłaszcza z kamerami termowizyjnymi, bywa różnie. Dosyć, że stwierdzeniem, jak jest to traktowane, jest fakt, że na najnowszych T90 ProRyw są montowane chińskie kamery termowizyjne i chiński SKO. Otóż są to sprawy znane i wykryte. Okazało się po przejrzeniu przez Ukraińców uszkodzonych czołgów rosyjskich, że z tych najnowszych prorywów wymontowywane są te chińskie wynalazki i jeżeli jest cokolwiek, na przykład z uszkodzonego rosyjskiego czołgu, który się nie nadaje, z innego T-90, to przemontowywany jest zestaw z roku 2016 do tych najnowszych czołgów. Czyli tutaj zdecydowanie tutaj urządzenia inne, też już w 2016 roku kupowane deczko na lewo, bo po 2014 było embargo i do końca 2014 wszystkie dostawy na przykład kamer Katrine, Thalesa zostały zrealizowane, potem już nie było żadnych innych. No to jest właśnie przemontowywane. Zresztą jeżeli chodzi o systemy obserwacyjno-celownicze, to rosyjscy czołgiści powiedzieli, że T-90M WZ 2022 pod tym względem ma się nijak do T-90M WZ 2016. Także tutaj, jeżeli chodzi o elektronikę, no to jest tak sobie. Natomiast to jest bardzo potrzebne i niezależnie od tego, jaka by ta elektronika była, to ona montowana będzie i to jest najważniejsze dla Rosjan, żeby dalej funkcjonował szlak chiński. No a tutaj cała reszta, no to najprędzej doczekamy się wspólnych manewrów. Wspólnych manewrów zarówno lądowych, jak i marynarek wojennych, przy czym tutaj nawet bardziej marynarek wojennych i wspólnych działań zwalczania okrętów podwodnych, bo to już w zeszłym roku było prowadzone. Między innymi były zaangażowane dwa Tu-142 z floty dalekowschodniej, czyli floty Pacyfiku rosyjskiej. Wspólnie z harbinami H6 ZOP chińskimi miały patrole.
Ciekawe wieści, bo sam zauważyłem w ukraińskich mediach, że Chiny są jednym z większych partnerów handlowych obecnie. Chyba prześcignęli nawet akurat w pierwszym kwartał, o tak, największy eksporter na rynek ukraiński, 4,2 miliarda dolarów, tak poinformowałem
Tak, tak,
państwa
tak.
własne.
No dlaczego? Dlatego, że oni zarabiają na tej wojnie, eksportując na Ukrainę dokładnie to samo, co eksportują do Rosji. Czyli sprzęt AGD, samochody, maszyny wszelkiego typu, bo to jest tańsze. No cóż, Chińczycy zarabiają na wojnie. Z jednej strony. Z drugiej strony wojna ucięła im zasadniczo ten najważniejszy rynek europejski. Tego ani Rosja, ani Ukraina nie skompensują. Stąd też chińskie propozycje pokojowe są bardzo proste. Ta czteropunktowa. Zamrażamy całą wojnę w momencie, gdzie stoją wojska, ogłaszamy zawieszenie broni, przerwanie ognia i w związku z tym zaczynamy rozmowy pokojowe, które mogą się cofnąć jak najbardziej, które mogą się ciągnąć. Natomiast, co jest czwarty punkt, jest zasadniczy, przywracamy normalne stosunki handlowe między Azją a Europą. No.
Jest wizyta, oczywiście to jest kolejna wizyta, spotkanie Xi. My rozmawialiśmy ostatnio o tej wizycie w Europie. Profesor Bogdan Góralczyk w rozmowie ze mną mówił o tym, że no tak naprawdę Chiny to nikt nie jest w stanie przekonać do jakichś tam swoich racji, że to te
Ani Putin, ani Blinken.
ani Blinken, ani Putin, ani Macron, ani prezydent Serbii, ani Orban, że to jest tylko, cytuję, takie drapanie pandy po wierzchu sierści, cytuję
Tak,
mojego
no to jest
rozmówcę.
bardzo ładne określenie, ale Chińczycy wyraźnie tutaj grają wyłącznie swoją grę i dlatego tak naprawdę panikę w Chinach spowodowało jedno. Spowodowało zamknięcie szlaku handlowego przez Morze Czerwone. Tam koszty jednego kontenera z ubezpieczeniem, z transportem nagle wzrosły w ciągu grudnia, w ciągu 2 tygodni z 3 tysięcy dolarów do 7 tysięcy. A pamiętajmy, że chińska gospodarka, my patrzymy na nią przez pryzmat Huawei, ZTE, Lenovo, a tak naprawdę to są miliony małych i średnich przedsiębiorstw. Miliony, miliony, dziesiątki milionów. I naprawdę te firmy utrzymują gospodarkę chińską, a nie coś takiego jak City Garden, największy deweloper na świecie, którego same zadłużenie rolowane w tej chwili to jest 150 miliardów dolarów. 150 miliardów dolarów. No, ale tutaj właśnie dlatego była taka panika, że te wielkie firmy zależą od łańcuchów podwykonawców. Jak podwykonawcom się zacznie dziać źle, to i tym molochom też nie najlepiej, zwłaszcza, że tak jak mówię, oni stoją na eksporcie. I dlatego to wywołało panikę, bo jeszcze pojechała chińska delegacja do Iranu, co jest zadziwiające, ta delegacja wróciła z niczym. I to jest dla nich ważne w tej chwili, tym bardziej, że Houthi zapowiedzieli, że będą atakować wszystkie statki płynące do portów izraelskich. Jeżeli bierzemy to na poważnie, to przecież nikt nie wie, jeżeli statek jest na Morzu Czerwonym, do jakiego portu ten statek wpłynie, chyba że się włamie do konosamentów ładunkowych. No o takie rzeczy to ja akurat Houthi nie podejrzewam, mogą dostać pewne informacje z Rosji, ale dla mnie ten przekaz jest naprawdę jednoznaczny. Oznacza, będziemy atakować każdy statek, który się znajdzie w zasięgu naszych wyrzutni, naszych dronów. No to jest dla Chińczyków bardzo zła informacja.
Oczywiście. Przejdźmy zatem do sytuacji na froncie. To jest bardzo ważne. Co się dzieje na kierunku charkowskim? Jak oceniasz, Marku, jak to
Tak.
widzisz?
Jak ja to widzę? Ja to widzę w jeden sposób. W tej chwili mamy ofensywę zgrupowania Północ, tego zgrupowania, którym dowodzi sławny, czy może raczej osławiony generał Łapin. Rozpoznane jednostki w tej chwili to jest pierwszy korpus armii z Kaliningradu, niedawno utworzony 44. Korpus Armii, tak zwany Karelski. Każdy korpus armii ma po dwie dywizje strzelców zmotoryzowanych, 18. Gwardii i 44. zmotoryzowaną. 70, tutaj jest jeszcze 72. 72 jest tutaj częściowo w trakcie formowania. Jedna jest istotna rzecz. W ogóle jednostki zgrupowania Północ to są jednostki z różnych teatrów, różnych miejsc wzięte. Tutaj mamy 6. Połączoną Armię, mamy tutaj także pierwszą elementy pierwszej Armii Pancernej Gwardii, to znaczy 4. i 47. Dywizję. Istnieją jeszcze dowody na udział grup WDW w ofensywie, ale dokładny zakres jest nieznany. Z tym, że co jest bardzo istotną sprawą, one nie występują jako jednolite jednostki, tylko jako batalionowe grupy bojowe. W związku z czym my nie możemy wiedzieć, jakie tak naprawdę są siły. Z tego, co Ukraińcy piszą, to wynika, że wyszkolenie jest bardzo różne, że taktyka jest okopowa, czyli najpierw posyłanie mobików. Mobiki przez swoją śmierć i swoje straty wykrywają pozycje ukraińskie, które są ostrzeliwane, bombardowane i dopiero idą oddziały regularnego żołnierza doświadczone. Ukraińcy ponoszą duże straty, ale po raz pierwszy dzisiaj udało się powstrzymać atak rosyjski jeszcze w rejonie zesrodkowania i to artylerią, co oznacza, że Ukraina właśnie dostała poważne dostawy amunicji, o czym powiedział z pewną przesadą prezydent Zełenski, twierdząc, że w tej chwili każda jednostka ukraińska artylerii ma dosyć amunicji na odparcie każdego ataku rosyjskiego. No powiedzmy, przesadził. Przesadził w dobrej wierze, ale w każdym razie z amunicją się poprawiło. Oby się poprawiło z obroną przeciwlotniczą, bo tam na froncie rajdują nawet Su-25, co już jest nie najlepsze, ale wystrzeliwują swoje UMPK z zasięgu obrony rosyjskiej, przeciwlotniczej. Jakie są włamania? Najpoważniejsze jest koło Łypci, bo to jest 18 kilometrów od Charkowa. i tam praktycznie Rosjanie docierają do granic osady dzisiaj. No ale z drugiej strony zaryglowane zostały dwa inne, bardzo poważne, i przez ten cały okres ofensywy Rosjanie weszli nie więcej niż mniej więcej jakieś od 5 do 8 kilometrów w głąb. Pamiętajmy, że Charków jest 40 kilometrów od granicy. Jakie ma zadania ta ofensywa? Trzy. Po pierwsze, stworzyć szarą strefę, która zablokuje jakiekolwiek działania ukraińskich sił, czy to sił specjalnych, czy jakichkolwiek innych wobec Białogrodu i tego terenu. Pamiętajmy, że Białogard to jest wielki magazyn logistyczny. Wszelkie ataki na Białogard, czy artyleryjskie, czy tutaj sił specjalnych, powodowały ogromne straty wśród Rosjan. Znaczy ogromne straty sprzętowe głównie. Sprzętowe, wyposażenia. No to teraz oni próbują temu przeciwdziałać, tworząc szarą strefę, odpychając od siebie po prostu Ukraińców, po to, żeby ci nie mogli ostrzeliwać Białogrodu. No ale spójrzmy z drugiej strony w sposób lustrzany. To znaczy, że Rosjanie mogliby ostrzeliwać Charków, bo na 122 mm amunicja standardowa ma zasięg 9000 metrów, mniej więcej. W tej chwili ta amunicja, którą Rosjanie mają, no to muszą te 9000 metrów dojść, żeby artyleria lufowa mogła Charków ostrzeliwać. Na razie w Charkowie paniki nie ma. Owszem, tworzone są linie obronne, wiem, że są przerzucane oddziały z innych frontów, natomiast to, co jest istotne, to jest właśnie to, ten trzeci cel rosyjski, żeby zgromadzić jak najwięcej sił ukraińskich broniących Charków i zablokować te siły. Dlaczego? Dlatego, że ataki rosyjskie są przeprowadzane w zupełnie odmienny niż dotychczas sposób. To znaczy jest to piechota z artylerią z bardzo niewielkim wsparciem sił pancernych. Efekt jest taki, że Rosjanie ponoszą ogromne straty, ale idą dalej. Ale idą dalej, starają się iść dalej i chyba związać jak najwięcej sił ukraińskich. No ja bym się spodziewał w związku z tym tego, że to będzie pomocniczy kierunek ofensywy, ataku. Natomiast myślę, że jeszcze jest kierunek główny, który nastąpi, nie jestem cudotwórcą, w najbliższym czasie. To może być Kupiańsk, to może być Toreck. Czasami bardziej bym optował za Toreckiem, bo chociaż Toreck jest terenem bardzo trudnym, bo tam są wzgórza z liniami obronnymi ukraińskimi i trzeba się przeciskać doliną, ale zdobycie Torecka i zdobycie tych pozycji tutaj może powodować wejście w przestrzeń operacyjną, co Rosjan mogłoby kusić. Kupiańsk, no to wiadomo, ofensywa na Kramatorsk. No ale przez tam też trzeba byłoby dojść, przejść. To jest niejasne. Gdybym tutaj miał wróżyć, to powiedziałbym, że Rosjanom chodzi o domknięcie zdobyczy z 2022 roku, czyli zdobycie całego obwodu donieckiego i całego obwodu ługańskiego. Wszystko co więcej to jest bonus.
Zełański wspomniał też władze Ukrainy, że będą mobilizować około 150 tysięcy młodych ludzi
No
na
pewnie
właśnie
tyle
kierunek
wyjdzie.
charkowski.
Pewnie tyle wyjdzie, tylko pytanie mobilizować, ale ich jeszcze trzeba wyszkolić. Szkolenie zajmuje do 6 miesięcy. Czyli realnie dzisiaj ci zmobilizowani, no to maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, no mniej więcej, ponieważ mamy połowę maja, gdzieś po wszystkich świętych mogliby wkroczyć do akcji. A przez ten czas trzeba coś robić.
Czy coś zmierza w stronę Ukrainy, jeżeli chodzi o sprzęt dzisiaj, tak patrząc na
Zmierza.
ostatnie.
Zmierza. To znaczy raz, że przyjechała amunicja i to była ta amunicja z tej rezerwy na odnowienie zapasów pierwszorzutowych, 4,6 miliarda. Do tej pory nie można było tego wykorzystać. No ale jak już weszła ustawa, to od razu rzucono tą amunicję do samolotów i przetransportowano. To wiadomo. Jeżeli chodzi o sprzęt, coś będzie jechało. Nie bardzo wiemy, co wiemy, że na pewno będą Bradleje. Wiemy, że na pewno będą jakieś transportery kołowe, także będą Strykery. Czy będą Abramsy, to tego nie wiemy, natomiast na pewno będą jechały środki przeciwlotnicze. Tu jest oczywiście ta słynna dyskusja, czy mamy odstępować patrioty. Nie. Choćby dlatego, że tak naprawdę to my tych patriotów nie mamy. To, co mamy, to jest zaczątek, szczątek obrony przeciwlotniczej, na której się dopiero szkolą ludzie. Więc absolutnie nie możemy. Proszę bardzo, możemy wysłać to, co mamy, pipilicę, którą mamy gotową, też się na pewno przyda. Pomysły natomiast niektórych gazet na zestrzeliwanie rakiet rosyjskich z polskiej strony granicy, to już jest kompletnie, powiedziałbym, kompletna delirium, bo to jest praktycznie no, wejście NATO do wojny. Jesteśmy członkiem NATO.
Chciałem
Dobra.
Cię jeszcze podpytać o pomysły, bo pojawiały się coraz częściej głosy w przypadku państw bałtyckich. Akurat tutaj będę cytował przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Estońskiego Parlamentu, który nie wykluczył wysłania w jakiś wojsk NATO na Ukrainę w ostateczności. To właśnie to też jest tak, że coraz częściej.
Się o tym mówi, ale to bardziej jest straszak na Rosjan. Moim zdaniem na pewno, moim zdaniem, jeżeli by miało dojść do tego, to pojadą ludzie, którzy będą uczestniczyli w szkoleniach, rozpoznanie, zbieranie doświadczeń tego typu. Oni mogą być członkami sił bojowych. Natomiast bardziej bym się spodziewał jakiegoś takiego zaangażowania emerytów, takiego natowskiego PMC międzynarodowego, które by być może część by walczyła, a część by po prostu zbierała informacje, zbierała dane, pomagała szkolić i absorbowała doświadczenia. To jest prawie pewne. Więc tak to by wyglądało, bo moim zdaniem zaangażowanie bezpośrednio sił operacyjnych ze sprzętem raczej nie wchodzi w grę. Chyba, że dojdzie do sytuacji, w której Rosja pierwsza wejdzie na terytorium któregoś z państw NATO. Pamiętajmy o jednym, co jest zapisane w karcie północnoatlantyckiej. Sojusz Atlantycki jest sojuszem obronnym.
Myślisz o tym, że już gdzieś pojawiło się jakieś rozwiązanie, kto będzie tym szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego? Jakieś dyskusje w tle?
No, dyskusje w tle to są dosyć, powiedziałbym, gorące. Dyskusje są dosyć gorące. Oczywiście tutaj się mówi Kaja Kallas, ale raczej nie. Być może. Tutaj tak, po pierwsze, po raz pierwszy jest sytuacja, w której Niemcy nie mają szans. Absolutnie. Tutaj typowanie, wysuwanie Ursuli von der Leyen na to stanowisko to jest zupełnie przestrzelone. Ona nie ma żadnych szans. Zresztą ona sama powiedziała, że skoncentruje się na pracy w Komisji Europejskiej. Trudno się dziwić. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby został ktoś z Francji albo z Anglii. I tu nawet bardziej by pasowałby Anglik, ale z drugiej strony pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam idą wybory. Te wybory wszystko zmienią. Partia Pracy jest też antyrosyjska w tej chwili, jaka jest, ale ma mocne skrzydło, tak zwane propokojowe, Korbyna, czyli prorosyjskie. Oni się ich częściowo pozbyli, ale tam jeszcze są. Więc to może być utrudnieniem dużym przy wyborze przewodniczącego, szefa NATO. Natomiast co nie występuje zupełnie we Francji, bo Francja jest teraz antyrosyjska wybitnie. Tutaj mogą być zaskoczenia. Natomiast to znaczy, ja powiem szczerze, najchętniej bym tam widział Skandynawa. Ale, no właśnie ale. Skandynawowie i ludzie z państw bałtyckich są nie do przełknięcia dla Niemców, bo są za bardzo anty. A tam ciągle jeszcze Ostpolitik panuje. Dwa kroki do przodu, jeden w tym.
Marku, ostatnie zagadnienie, bo wiem, że się też nie słuchaliśmy, jeszcze nie spotykaliśmy w międzyczasie. Bardzo duże zmiany w Ministerstwie Obrony i cały czas łapanka. Chyba
Oj, oj,
będziesz.
oj, coś tam się nie dzieje, coś tam się dzieje. Tam się dzieją straszne rzeczy. Mianowicie, nie dość, że jeszcze mamy nowego ministra, czyli Białousowa, czyli ekonomistę, człowieka, który z mundurem nie miał nic wspólnego, ale miał bardzo dużo wspólnego z przemysłem i nie na darmo się mówi, że dlatego Szojgu zleciał, że zaczął wojnę z wszechwładnym szefem Rosteku, czyli Czeremiezowem. I tą wojnę w tym momencie przegrał. I dlatego też, no już od dobrego roku na Komisji Obrony Dumy Państwowej mówiło się o tym, że przemysł ma bardzo duże problemy we współpracy z wojskiem, to raczej wojsko z przemysłem, i tego się nie udaje absolutnie. Nie udaje się absolutnie jakoś dograć. Więc tutaj mamy sytuację, w której po prostu zrzucono Szojgu, dano człowieka, który ma dobre znajomości w przemyśle, po to, żeby to uporządkował. Bo inaczej tej nominacji Białousowa nie można rozpatrywać. No i następuje deszojgizacja w Ministerstwie Obrony, i to deszojgizacja taka dosyć gwałtowna. Bo wiceministrowie Szwecowa, Calikow, Kriworuczkow, Pankow podali się do dymisji. Przeciwko Kriworuczkowowi prowadzone jest śledztwo w związku z zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej dużej wartości. Znany generał Konaszenkow oddał się do dyspozycji ministra obrony. A w Runetach się kpi, że będzie miał okazję, żeby się wykazać, dostanie jakąś jednostkę na froncie. No nie wiem, zobaczymy, jak znając Konaszenkowa, to ta jednostka sama dojdzie do Kijowa, oczywiście w słowach. No ale to tak wygląda mniej więcej. Myślę, że tutaj chodzi o zasadniczą sprawę, dogranie produkcji sprzętu, zwłaszcza produkcji, a raczej odnawiania sprzętu. Ostatnio wysłano eszelon z nowo wyprodukowanymi T-90. Ile ich tam było? 12. No nie jest to porażająca liczba. I to samo się okazuje z T-80 wszystkich wersji. Okazało się, że do montażu nadaje się 380 wanien kadłubów, do których trzeba jeszcze dopasować wieże. I to jest praktycznie wszystko z zapasów, a uruchomiono produkcję silników. Uruchomiono produkcję turbin do tych czołgów. Teraz się mówi, że ewentualnie może powstać taka hybryda T-90, T-80 z silnikiem T-80 i to byłby taki czołg przejściowy do dziewięćdziesiątek, między 80 a 90, ale to uruchomienie produkcji takiego czołgu zajmie co najmniej 4-5 lat. Więc ja się nie spodziewam, żeby tutaj były jakiekolwiek sensacje. W każdym razie degradacja sprzętu pancernego idzie w dużym tempie, pancerno-zmechanizowanego, i temu właśnie ma zapobiec Białusow.
Czyli po owocach ich poznacie na
Na
początku.
pewno, na pewno.
Drodzy Państwo, dzisiaj nieco krótsze spotkanie. Marku, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję
Słyszymy się.
bardzo. Tak jest.
Kłaniam się.
Ja również.